Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radia Nadzieja jest burmistrz szkolny Andrzej Duda. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
Panie burmistrzu, są pomysły PSL-u. Ostatnio mówi też o tym i Koalicja Obywatelska, między innymi premier Tusk, aby znieść dwukadencyjność w samorządach. Pan jest za tym pomysłem? To pan powinien się pewnie cieszyć, bo pan mógłby znowu startować jeszcze
panie
na burmistrza.
Redaktorze, ja już nie muszę. O, to jest. Ja nie muszę w tym sensie, że nie dlatego nie muszę, że nie chcę, natomiast no, będę już miał wiek emerytalny, to po pierwsze. Po drugie, no cóż, no, napracowałem się trochę na tym stanowisku, bo jeżeli wszystko będzie okej, to w następnym roku będę świętował 20-lecie swojej pracy jako burmistrza. To jest naprawdę dosyć długi okres czasu, a jeżeli chce się intensywnie realizować swoje założenia kampanijne na tym stanowisku, to trzeba naprawdę no, dość mocno pracować. To łatwo samo nie przychodzi, więc to jest dosyć wyczerpująca praca i obciążająca. Czy dwukadencyjność bym zlikwidował? No trudno mi jest o sobie wypowiadać się, bo to jakbym sędzią w swojej sprawie być, tak? Co bym nie powiedział, może być użyte przeciwko mnie, ale żartuję oczywiście, ale no cóż, no jest to moim zdaniem troszeczkę niezgodne z konstytucją, ale są państwa, w których jest dwukadencyjność i to jest naprawdę sporo krajów europejskich, w Austrii, o ile dobrze pamiętam, we Włoszech. Tam troszeczkę inaczej ta kariera samorządowców jest opracowana. Tam są chyba kadencje sześcioletnie, nie pięcioletnie, ale jest dwukadencyjność. Natomiast ostatnie pomysły, tak, o których rozmawialiśmy przed audycją.
Dwukadencyjność dla posłów.
Tak, no właśnie, to skoro samorządowcom, burmistrzom, wójtom, prezydentom wprowadzamy dwukadencyjność, której nie ma zapisanej w konstytucji, tak, bo tylko u prezydenta jest Polski zapisana dwukadencyjność. No więc może posłom też przydałoby się wprowadzić dwukadencyjność, może zwiększyć tę kadencję, wydłużyć tę kadencję do 5-6 lat, ale wprowadzić. Być może ta polityka polska byłaby przyjemniejsza, kulturalniejsza, łagodniejsza. Może by to też wpłynęło pozytywnie na relacje między poszczególnymi partiami w Sejmie. Czemu nie? Można taki pomysł spróbować przeprowadzić, aczkolwiek podejrzewam, że nie uzyska on większości głosów w parlamencie.
Wydaje mi się, że no to oznaczało, oznaczałby bezrobocie dla wielu tak. Tych ludzi w Sejmie obecnie, tak?
Może daliby sobie radę, nie przesadzajmy.
Jakoś może by dali sobie radę. No samorządowcy tak. Już przecież ci, którym no, kończy się ta druga kadencja teraz, to już robią sobie plan awaryjny, już mają plany na przyszłość. Mówi się chociażby o prezydencie Łomży, który gdzieś tam zamierza startować do Sejmu. Takie wieści krążą.
No na pewno, panie redaktorze, w przypadku, kiedy ta kadencyjność zostanie, no to każdy, kto decyduje się na start w wyborach, a ma poniżej, powiedzmy, 55 lat, no to musi myśleć, jak dopracować, tak? Bo 10 lat kadencji, tak? Więc ja jakbym teraz sobie planował karierę samorządową, to pewnie chciałbym być radnym gdzieś tam na danym szczeblu, żeby zapoznać się bardzo dobrze z strukturą urzędu i później dopiero w wieku na przykład 55 lat, jeżeli była taka możliwość, startowałbym na burmistrza i chciałbym w ciągu tych 10 lat naprawdę zrobić dużo, w tych pierwszych 5, żeby był wybrany na drugą kadencję i wtedy ta kariera zawodowa tak się kończy, wtedy nie mam takiego zagrożenia, że będę bezrobotny i tak dalej, i tak dalej. A różnie to w życiu bywa, bo w wieku 60 czy 57 lat nagle znaleźć sobie nową pracę nie jest łatwo. Więc na pewno wszyscy samorządowcy, którzy są młodsi, którzy nie po drugiej kadencji nie nabywają praw emerytalnych, muszą myśleć, no bo człowiek musi myśleć i planować swoją przyszłość tak, żeby normalnie funkcjonować, tak?
No to koniec końców, pan byłby za tym, żeby to zostało zniesione?
Panie redaktorze, uważam, że tak, że skoro nie ma tego w konstytucji, to nie powinno być tego zapisu. Być może są samorządy małe, w których takie gminy 2-3 tysięczne, w których jest ciężko wygrać z urzędującym burmistrzem.
No właśnie, bo
pewnie
to...
i w dużych, tak, jest. Ja nie ukrywam, że na pewno sprawujący urząd burmistrz, prezydent, wójt ma przewagę nad kandydatami, którzy startują z pozycji gorszej, tak? No bo on ma możliwość promocji, czy to na sesjach rady, czy na spotkaniach różnego rodzaju, tak?
A i w mniejszych samorządach też wiemy, że duża część, powiedzmy, tej małej gminy mieszkańców pracuje gdzieś
w urzędach,
w domach kultury.
Więc no, trzeba sobie powiedzieć, że tu jest bezpośrednie takie oddziaływanie tego burmistrza, wójta, prezydenta na... I na pewno kandydat startujący z innej pozycji ma trochę gorzej, nie? No ale z drugiej strony w wielu samorządach po pierwszej, drugiej, czy nawet czasami trzeciej, a nawet czwartej, jeżeli ludzie dojdą do wniosku, że człowiek się wypalił, że nie ma już pomysłów, że nie pracuje tak, jak oni by chcieli, nie realizuje tego, co obiecywał, to też zachodzą zmiany, prawda? Być może ta kadencyjność powinna być, ale na przykład 3 kadencje, albo tak jak w Austrii, czy we Włoszech, o ile dobrze pamiętam, te kadencje powinny być po 6 lat. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że ten okres 4 lat to w ogóle był, jeżeli miały być 2 kadencje 4-letnie, to naprawdę złe rozwiązanie, bo w Polsce przy tej papierologii przez 4 lata to naprawdę można nieraz napisać tylko dobre projekty i zacząć aplikować o środki, a dopiero w następnej kadencji widać by było ten rozwój. Natomiast można przegrać tą pierwszą kadencję i następca skorzysta z mojej ciężkiej pracy, czy w cudzysłowie mówię mojej, oczywiście z poprzednika i będzie miał wyłożone na stole projekty, które zrealizuje i on powtórzy kadencję, tak? A ten, który się najbardziej napracował, nie. Także tu trzeba dużo rozwagi i tak jak mówię, być może powinna być jakieś ograniczenie tej kadencyjności, no bo człowiek się wypala, nie czarujmy się. Ja już też nie jestem pełen takiej werwy, jak byłem, chociaż należę do ludzi bardzo aktywnych, tak? Ale na pewno są jest trochę więcej doświadczenia, trochę rozsądku więcej, bo ten wiek powoduje to, że przeżyło się już, tak? A tym bardziej, jeżeli sprawowałem funkcję i starosty, i dyrektora gabinetu wojewody, i burmistrza tyle lat, to tych doświadczeń dobrych i złych jest dużo, tak? I na pewno staram się wyciągać wnioski, jeżeli podejmuję decyzję, to o tyle... O te całe doświadczenia jestem mądrzejszy, tak? Od tego, który by przyszedł pierwszy raz tutaj na stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta.
To kolejne wybory samorządowe, jakby zniesiona została ta dwukadencyjność, tak? To by pan startował?
Nie myślałem nad tym, panie redaktorze. Na dzień dzisiejszy nie mam takich planów, ponieważ ustawa jest, obowiązują jasne zasady, więc działam normalnie tak, jakbym miał już nie startować, bo po prostu na dzisiaj nie mogę nawet startować. Co będzie, jak się zobaczymy, nie wiem. Ale myślę, że chyba trzeba będzie dać szansę innym po prostu, żeby się sprawdzili. Natomiast zobaczymy, czas przyniesie rozwiązania i pomyślę, aczkolwiek no, trochę już napracowałem się, umówmy się.
Tak, czyli podsumowując, powinno być zniesiona ta dwukadencyjność.
Tak, a jeżeli nie, to wydłużona liczba kadencji, które można pełnić. Natomiast powinna to być zmiana konstytucyjna, bo jasny sygnał jest. Jeżeli coś jest ograniczeniem, tak, to co jest zapisane w konstytucji, jeżeli chodzi o wybory. Prezydent ma jasno napisane. 2 kadencje 5-letnie. My nie mieliśmy i uważam, że tutaj PiS troszeczkę za szeroko zinterpretował te przepisy, ale no cóż, takie są realia, jest ustawa i nie mamy na to wpływu. Nikt nie zaskarżył chyba nawet tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie wiemy do końca, czy ona jest zgodna, czy niezgodna z konstytucją, czy można to zmieniać, czy nie. No ja nie jestem sędzią, nie jestem prawnikiem, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, ale uważam, że tak, że albo powinno być kilka kadencji, 3-4 kadencje, albo te kadencje powinny być co najmniej 6-letnie.
To zostawiając już ten temat, Rada Miasta Kolno wyraziła zgodę na utworzenie i przystąpienie miasta do klastra energii Grabowo. No to jakie korzyści będzie miało z tego miasto? Bo domyślam się, że jakieś
tak, musi. To nie będzie to wielkich korzyści, bo my przystąpiliśmy tak naprawdę do projektu, tak, jakim jest ten klaster. Największą korzyścią na dzień dzisiejszy, taką szybką, to będzie pozyskanie środków finansowych od 100 do 150 tysięcy na dokumentację techniczną, którą możemy wykonać, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. A taką dokumentację chcemy wykonać. Chcemy jeszcze kilka modernizacji w tym zakresie zrobić, bo mamy możliwości zarówno postawienia własnych paneli fotowoltaicznych, jak i rozwiązań, które przyniosą nam oszczędności wymierne, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej. Poza tym planujemy rozbudowę ciepłowni. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, takie mamy przynajmniej zapowiedzi, że uda nam się podpisać umowy na modernizację tej ciepłowni. Tam też tej dokumentacji będzie trochę trzeba. Będzie trzeba nowe źródła energii odnawialnej wprowadzać, a więc mielibyśmy sporo pieniędzy na dokumentację. Tak, każdy grosz w samorządzie jest naprawdę ważny, tym bardziej, że przez te ostatnie 2 lata tych pieniędzy zbyt dużo nie mieliśmy na inwestycje.
Czyli to nie będą jakieś duże pieniądze, tylko każdy grosz się liczy.
Każdy grosz się liczy, tak, to będzie możliwość dla niektórych samorządów, które chcą tam realizować plany zagospodarowania przestrzennego, wprowadzać jakieś tam duże fermy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. My takich planów nie mamy. My chcemy spożytkować to na własne inwestycje, projekty typu nasze panele fotowoltaiczne, plus na przykład chcemy pouzupełniać akumulatory energii, ponieważ ten system obecny rozliczań jest dużo słabszy. Tamten poprzedni, gdzie są stare umowy, jest naprawdę korzystny dla wszystkich. Ten jest dużo mniej korzystny dla tych firm, osób, które mają panele fotowoltaiczne, bo to rozliczenie jest chyba w cyklu miesięcznym. Zwroty są dużo mniejsze, jeżeli chodzi o zwrot za nadmiarową energię. A więc chcemy właśnie w tym kierunku iść, tak? Nie możemy uczestniczyć jako miasto, nie możemy uczestniczyć w spółdzielni energetycznej, bo taką spółdzielnia ma miasto i gmina Stawiski, ale my jesteśmy samorządem miejskim większym niż 5 tysięcy i niestety
dlatego wy w taki klastr możecie...
Dlatego wchodzimy w taki klastr, żeby cokolwiek zyskać.
Czyli to jest trochę to, o czym pan mówił chwilę wcześniej, że jako samorządowiec to trzeba trochę się gdzieś napłacić, napróbować, żeby te pieniądze zyskać. A to właśnie jeden chyba z takich elementów
tak,
jest.
To akurat, tak, że... to akurat samorząd Grabowa zakłada ten klastr. Oni mają tam chcą opracować dokumentację czy plan na swoje potrzeby. Ale chcemy też im pomóc trochę, tak, umówmy się, może dla nas nie są takie to wielkie pieniądze przy tych, które ostatnie kilka lat temu mieliśmy, tak, bo tam mieliśmy to spore pieniądze, ale tak jak mówię, jak dobre jest to, co jest, tak, nie ma więcej, trzeba brać to, co się daje.
No właśnie, pan tak mówi o tym, że tych pieniędzy już nie ma. No, jakiś czas temu obchodziliśmy 2 lata od wyborów parlamentarnych, po których zmieniła się władza. No i jak te 2 lata przebiegły z perspektywy samorządowca? No chociażby, nie wiem, wiceprezydent Łomży, czy Andrzej Stypułkowski, starosta łomżyński, mówił, że tych pieniędzy nie ma, tych programów jest dużo mniej, a właściwie te inwestycje realizowane w tym momencie, no to jeszcze pochodzą z tych programów za poprzedniego rządu.
No tak, tak naprawdę to tak jest. U nas jest dokładnie tak samo. Te wszystkie inwestycje, które kończyliśmy w tym roku, drogowe, czy inwestycje, program żłobka, to są programy tak naprawdę z lat poprzednich. W tamtym roku to my naprawdę nie pozyskaliśmy poza żłobkiem, tak, no bo ten żłobek pozyskaliśmy w tym roku, podpisywaliśmy umowę bodajże, czy na koniec tamtego, ale to też program, który funkcjonował już poprzednio. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze na drogi, to było u wojewody naprawdę znacząco mniej, bo to były pieniądze, gdzie były inwestycje dwuletnie, tak jak nasze, tak, czyli za poprzednich rządów były rozdzielane. W Urzędzie Marszałkowskim tych pieniędzy też jest dużo mniej, no bo my z Funduszu Wsparcia dostaliśmy bodajże 100 tysięcy, a przedtem otrzymywaliśmy kwoty tam 800, milion, 1,5 miliona, no więc to różnica niebotyczna. A więc tych inwestycji na pewno w samorządach, przynajmniej tych naszych tutaj, nie wiem jak będzie w tych dużych, wielkich samorządach typu Białystok, typu Warszawa, Gdańsk, ale w naszych, no widać jasno, że będzie dużo mniej. Tych pieniędzy na inwestycje będzie dużo mniej, koszty rosną, inflacja swoje zrobiła. W budżecie trochę zyskaliśmy, bo nie można powiedzieć, że nie, ale to wszystko zje nam oświata. Tak? Wszystko to, co nadwyżkę mieliśmy na samym początku, już jest przejedzone. W tym sensie, że rząd, bo to nie my decydujemy przecież o płacach nauczycieli, o płacach w sektorze oświaty. No i nauczyciele i tak są niezadowoleni, bo uważają, że te podwyżki są zbyt małe. My z kolei nie dostajemy pieniędzy w pełni na pokrycie tych podwyżek. No i zaczyna się taka sama sytuacja, jak zresztą za każdego rządu, żeby nie było niejasności. Tylko, że do tej oświaty zaczynamy dokładać już ponad 50%. Ja zaczynałem swoją przygodę z samorządem w 98 roku, to te wydatki prawie były zbilansowane, tak? Natomiast w tej chwili to już jest ponad 50% pochodzi z naszego własnego budżetu. Tak?
No ale może więcej pieniędzy jest na bezpieczeństwo. No mamy ten program ochrony ludności, obrony cywilnej. Może
panie redaktorze, być może jest. My otrzymaliśmy około niecały milion, tak? Tych środków. Tylko, że no nie tak one troszeczkę powinny być wydatkowane, bo jeżeli my otrzymujemy, nie wiem, w czerwcu, no bodajże chyba, informację, że otrzymamy te środki, tak, ale wydatkować je musimy tak naprawdę do końca listopada, bo potem miesiąc na rozliczenie, no to trudno jest tak naprawdę zgodnie z tym, z założeniami, tak, wydatkować te pieniądze, czyli kupujemy rzeczy potrzebne oczywiście, bo ja zrobiłem naradę ze swoimi, z prezesem spółek, z naczelnikami, z ochotniczą strażą pożarną, no i te wszystkie rzeczy są potrzebne, które kupujemy, bo kupujemy na przykład małą koparkę do usuwania awarii ewentualnych w czasie takich zagrożeń, kupujemy pojemniki na wodę pitną, której mieliśmy tylko jeden, tak, to duże zbiorowe zaopatrzenie, dwa przynajmniej mamy, nabyliśmy. Kupujemy lampę UV w przypadku zagrożeń bakteryjnych, tak, żeby oczyszczać wodę na ujęciach. Będziemy pewnie jeszcze z tych pieniędzy kupowali dla naszych ochotników pewne rzeczy na wypadek kryzysowy, tak. Chcemy kupić agregat prądotwórczy, taki mobilny, tak, może nam się uda to zrealizować, chociaż popyt na agregat, wszyscy wpadli na genialny pomysł i wszyscy kupują agregaty, no bo coś trzeba kupić, tak? Mhm. Bo my planowaliśmy wydatkowanie tych pieniędzy na projekt, który będzie możliwy do wykonania, się okazuje dopiero może na wiosnę, bo nie ma jeszcze wykonawczych, interpretacyjnych takich zapisów ustawy o schronach, tak? My chcieliśmy wybudować, bo nie mamy w Kolnie takiego obiektu, Centrum Zarządzania Kryzysowego, które służyłoby zarówno dla Centrum Zarządzania Powiatowego, jak i miejskiego, i do tego schrony, tak? Schrony dla tych, którzy no, będą dowodzić w przypadku wojny, czy w przypadku jakichś tam rzeczy niebezpiecznych, całymi akcjami, tak? Czyli, dzisiaj nie mamy nawet tego, tak?
Czyli mówi, no sprowadza pan to do tego, że tego czasu jest za mało i w tym czasie można kupić tylko jakiś agregat, tak, pojemniki, tak, a nic takiego strategicznego.
Tak, nie można prowadzić jakby zamierzonej realizacji tego, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, żeby stawiać czoła kryzysom i wojnie, tak? Zagrożeniom różnego rodzaju, no bo tak to w moim pojęciu to wygląda. Natomiast te rzeczy, które kupiliśmy, oczywiście są przydatne i one są również potrzebne, nie mówię, że nie. Natomiast pierwsza Potrzeba, naszym zdaniem, jest taka i mamy nadzieję, że w następnych latach te pieniądze będą mogły być wydawane w procesie dwuletnim, tak? Natomiast nie wiemy, czy wiąże się to z KPO, które nie zostały przedłużone niektóre działania, bo inne kraje miały na wydawanie tych pieniędzy 4 lata, tak? A wygląda na to, że my przez blokadę, przez parlament przyznania nam tych środków będziemy mogli wydawać je w okresie dwuletnim. No więc to też jest, to też to wydatkowanie nie jest tak racjonalne wtedy, jak w okresie czteroletnim.
W tym miesiącu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące rozbudowy drogi krajowej numer 63 oraz budowy zachodniej obwodnicy Kolna. No i mieszkańcy byli, zadawali pytania, interesują się tą inwestycją.
Byli mieszkańcy, byliśmy my, samorządowcy i cóż, no powiem, no szkoda, że tak długo trwało rozstrzygnięcie tego, wyłonienie wykonawcy na to, bo jest spore opóźnienie w porównaniu do tej części obwodnicy, która już jest praktycznie kończona, tak, bo już można wszędzie przejechać. Są prace takie naprawdę tylko kosmetyczne i wykończeniowe prowadzone na tej części obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, tak. I połowa obwodnicy powstała w ciągu drogi krajowej. Dzięki temu została druga połowa plus modernizacja odcinka do granicy województwa, czyli do warmińsko-mazurskiego, czyli do rzeki Wincencianki, tam miejscowością Wincenta, czyli około 7 km od Kolna. No i cóż, i jest to długi odcinek i te wszystkie, ta cała papierologia, można by powiedzieć, będzie trwała trochę, bo to są decyzje środowiskowe, inne rzeczy. Myślę, że będzie co najmniej 3 lata opóźnienia.
To dużo.
Dużo, tak, ale 2,5 roku był rozstrzygany, było 5 ogłaszanych przetargów na...
No to pieniędzy było za mało, z czego to wynikało?
Tak, były kosmiczne ceny wtedy, bo było bardzo dużo inwestycji. Faktem jest, że te ceny, rozstrzygnięto przetarg za połowę tego, co było, bo chyba najniższa oferta wówczas to była 5 milionów na dokumentację, a w tej chwili za 3600 czy 700 ta dokumentacja jest sporządzana. No ale dla nas jest to 3 lata opóźnienia, nie? Mhm. Więc no, nie będzie wygodnie jeszcze tak, jak powinno być, no ale cieszy nas to, że ta firma, która pracuje i generalna dyrekcja naprawdę przykładają się do tego projektu. On trochę potrwa, ale myślę, że w granicach roku 2030-31 tą obwodnicą już przejedziemy całą.
Tu na jakim teraz dokładnie etapie jest ta zachodnia obwodnica?
Ta zachodnia jest na etapie w tej chwili sporządzania dokumentacji, czyli wybierany jest wariant, opracowywane są koszty, on będzie wybierany w kilku, tam kilka elementów wpłynie na wybór, czyli tak, pierwsza rzecz pewnie koszty i akceptacja społeczna, bo jeden z wariantów, myślę, jest dla nas i dla rolników przynajmniej, którzy tam mają grunty, czy dla osób, które mają, bo nie wszyscy rolnikami są, jest naprawdę dobry. To jest wariant pierwszy, wariant najkrótszy, który nie dzieli w sposób taki zły, że tak powiem, gruntów, działek. Dla nas jest to bardzo korzystny wariant, jeżeli chodzi o rozwój terenów inwestycyjnych, bo po jednej stronie mamy normalnie dwukierunkową jezdnię o szerokości tam około 6 metrów, czyli możemy wprowadzać ulicę i mamy drogę serwisową, którą wjedziemy na rondo, wyjedziemy z miasta, wjedziemy na obwodnicę. No i kosztowo on powinien być korzystny, bo jest najkrótszy, tak? No więc nam, jako samorządowcom, na pewno ten wariant odpowiada.
Czyli rozumiem,
ludzie
też
mają możliwość jeszcze do końca miesiąca wejść na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zagłosować za wariantem, który jednym z trzech. To też będzie miało wpływ na wybór, wbrew pozorom, przez generalną dyrekcję.
Bo... Na tym spotkaniu konsultacyjnym rozumiem, że mieszkańcy byli za tym pierwszym wariantem, tak?
Tak, tak, tak. W zdecydowanej większości.
A wielu tych mieszkańców było?
Nie było wielu mieszkańców, było kilkanaście osób, no ale i gruntów tam nie ma aż tak wiele, może, bo część jest naszych mieszkańców, a posiada tam grunty również mieszkańcy Zabiela, mieszkańcy Czerwonego. Także to nie jest tak, że wszystkie grunty. Kolno jest miastem dużo mniejszym od Łomży, bo 5-6-krotnie mniejszym, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Ale jeżeli chodzi o obszar, jesteśmy porównywalni. Kolno ma 25 km kwadratowych, a Łomża 30-32, o ile dobrze pamiętam. Więc areał, że tak powiem, miejski mamy bardzo duży. Natomiast, tak jak mówię, no właścicieli gruntów tam jest sporo.
To już na koniec dosłownie minutka, bo miasto organizowało akcję 600 drzew na 600-lecie miasta. Jakieś zostały te drzewka jeszcze?
Panie redaktorze, mamy jeszcze do wysadzenia, zostało jeszcze około 110-120 drzewek, ale mamy jeszcze do wysadzenia trochę tych drzewek, więc myślę, że niebawem one będą sadzone na ulicach. Jeśli zostanie nam tych drzewek, na pewno ogłosimy to i każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić się i pobrać sobie drzewko, żeby posadzić na swojej posesji. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy chwileczkę zaczekać, bo dużo drzew posadziliśmy. Naprawdę wielu mieszkańców zgłosiło się po te drzewka, z czego jestem niezmiernie rad. No i dziękuję za to mieszkańcom, za ten odzew. Poczekajmy jeszcze tydzień, półtora, wysadzimy te drzewka, w które mamy wysadzić. Jeżeli zostanie kilkadziesiąt czy kilkanaście, na pewno ogłosimy i na pewno będzie można się zgłosić i te drzewka pobrać.
Burmistrz Kolna Andrzej Duda był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.